Fraport z Kijowa. ...449 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Daniel Chybowski. W nocy rosyjskie wojsko ostrzelało Kijów i Odessę. W niektórych rejonach stolicy Ukrainy spadły odłamki pocisków. Nie odnotowano jednak żadnych ofiar. W Odessie w wyniku ataku zginęła jedna osoba, dwie kolejne zostały ranne. Eksplozje zabrzmiały także w obwodach winnickim, chmielnickim, charkowskim i kirowogradzkim. W rejonie Kropywnickiego fragmenty spadającej rakiety i drona uszkodziły domy. Siły powietrzne Ukrainy skutecznie odparły atak, zestrzelono 29 z 30 rakiet i 4 drony. Rosyjski pocisk Kinzhal podczas ostrzału Kijowa 16 maja prawdopodobnie uszkodził amerykański system obrony powietrznej Patriot. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej mówi o zniszczeniu stacji radarowej i 5 wyrzutni kompleksu. A CNN, powołując się na amerykańskich urzędników, pisze, że kompleks otrzymał minimalne uszkodzenia. Urzędnicy amerykańscy wciąż dokładnie oceniają, w jaki sposób elementy systemu obrony powietrznej zostały uszkodzone, ponieważ nie wydaje się, aby system został bezpośrednio trafiony. Jedna z wersji głosi, że Patrioty zostały uszkodzone przez szczątki spadającego pocisku rakiety. Ukraina jeszcze nie potwierdziła uszkodzeń Patriota. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zauważa, że wojska rosyjskie w regionie Bachmutu tracą inicjatywę. Według analityków niektóre kontrataki sił zbrojnych Ukrainy są skuteczne. Założyciel prywatnej kompanii wojskowej Wagnera, Jewgeni Prigorzyn, potwierdził również, że w rejonie Bachmutu wojska ukraińskie posuwają się. Z tego powodu, zdaniem Prigorzyna, nie można teraz otoczyć miasta siłami wagnerowców. Władze Turcji, Ukrainy i Rosji potwierdziły przedłużenie o 2 miesiące umowy na eksport ukraińskiego zboża z portów czarnomorskich. Wcześniej Rosja zagroziła zablokowaniem umowy. Ponadto prezydent Turcji stwierdził, że Stambuł otrzymał od, tu cytuję, rosyjskich przyjaciół gwarancję niezakłóconego wyjścia swoich statków z portów w Odessie i Olbii. Wcześniej umowa zbożowa obejmowała tylko porty obwodu odeskiego. Prezydent Francji Emmanuel Macron na szczycie Rady Europy zapowiedział utworzenie międzynarodowego rejestru szkód wyrządzonych Ukrainie od początku inwazji wojskowej Rosji na pełną skalę, a premier Ukrainy Denys Szmyhal dodał, że do deklaracji o utworzeniu takiego rejestru przystąpiło ponad 40 krajów. Dziś na Ukrainie obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Tatarów Krymskich. W tym dniu wspomina się ofiary 200 tysięcy Tatarów Krymskich, którzy zostali przymusowo deportowani z Krymu w 1944 roku. Dla wielu z nich wygnanie zamieniło się w tułaczkę, głód, a w końcu także w śmierć. Tatarzy częściowo powrócili na Krym dopiero w latach 90., gdy Ukraina odzyskała niepodległość. I znowu wielu z nich Krym musiało opuścić po 2014 roku, gdy Putin dokonał aneksji. Dziś na Ukrainie obchodzony jest też Dzień Wyszywanki. Wyszywanka stała się ukraińskim symbolem i noszona jest na przeróżne sposoby i stała się też takim elementem identyfikacji, bardzo modnym elementem identyfikacji nie tylko na Ukrainie. Przyznam się Państwu dzisiaj, że też jestem w wyszywance. Dziś na antenie szczególnie wspominamy 103. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, wielkiego orędownika pojednania polsko-ukraińskiego, co chciałbym bardzo mocno podkreślić. W czasie czwartej pielgrzymki do Polski w Przemyślu 2 czerwca 1991 roku w przemówieniu do wiernych Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego papież nawiązał do bolesnej przeszłości Polaków i Ukraińców. Zacytuję te słowa. Warto je sobie wspomnieć. Tyle goryczy i udręki przeszło oba nasze narody w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Niech to doświadczenie posłuży jako oczyszczenie, które ułatwi spojrzenie z dystansem na dawne spory, pretensje i wzajemne nieufności, a przede wszystkim ułatwi wzajemne przebaczenie dawnych krzywd. Dzisiaj dosłownie wszystko, a przede wszystkim wspólna wiara w Jezusa Chrystusa wzywa do pojednania, braterstwa i wzajemnego szacunku, do szukania tego, co łączy. Wzniecanie dawnych nacjonalizmów i niechęci byłoby działaniem przeciwko chrześcijańskiej tożsamości, byłoby również rażącym anachronizmem niegodnym obu wielkich narodów. W 91 roku, tak mówił święty Jan Paweł II, papież część przemówienia wygłosił w języku ukraińskim. Dodał wtedy, że jeśli Pan Bóg pozwoli kiedyś przyjechać do Lwowa, to będzie więcej po ukraińsku. I papież dotarł i do Lwowa, i do Kijowa. I w Kijowie wtedy powiedział takie znamienne słowa. Ziemia ukraińska, przesiąknięta krwią męczenników, dziękuję Ci za przykład wierności Ewangelii, jaki dałaś chrześcijanom z każdej części świata. Papież nazywał Kijów drugą Jerozolimą, a Wielki Dniepr drugim Jordanem. Zachęcam Państwa do czerpania z tych słów papieża, nie tylko z tych, ale całe homilie, przemówienia, wystąpienia, też te o charakterze świeckim. Możecie Państwo znaleźć na portalu Opoka i tam przeczytać, co Jan Paweł II wiele lat temu już mówił o Ukrainie, o stosunku do Ukrainy, jak na Ukrainę patrzył, jak patrzył też na relacje polsko-ukraińskie. Szczególnie polecam to tym osobom, które powołując się na wartości chrześcijańskie od kilku dni prowadzą atak na też moją osobę w internecie, zarzucając, że przedstawiam jakiś inny banderowski pogląd na antenie. Zachęcam do przeczytania tych słów. Jest z nami Dmytro Antoniuk. Dmytro jest oczywiście w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, wspominamy dzisiaj rocznicę urodzin Jana Pawła II, osoby dla Ciebie też ważnej.
Jak najbardziej. Ja pamiętam też, jak papież przyjeżdżał do Kijowa i widziałem jego kortesz. Nie widziałem samego papieża, ale widziałem te niesamowite tłumy, które towarzyszyli wizycie świętej pamięci papieża i jak to było. No, to było niezwykłe, także jasne, dla nas postać świętego Jana Pawła II jest szczególnie ważna.
Przypominają mi się słowa naszych znajomych wspólnych, w tym kapłana cerkwi, prawosławnej cerkwi Ukrainy, Sergieja Dmitrijewa, który też opowiadał o tym swoim doświadczeniu. Opowiadał, jak przyjechał jako młody prawosławny kapłan, wysłany do tego, żeby właściwie trochę nawet robić prowokacje, wysłane przez to prawosławie związane z Moskwą. A gdy zobaczył Jana Pawła II, to tak się zachwycił jego słowami, tą aurą, że można powiedzieć, w pewnym sensie przeszedł na drugą stronę. I do dzisiaj mu to towarzyszy. I chociaż pozostał kapłanem prawosławnym, o Janie Pawle II bardzo często mówi, opowiada i to w duchu, który przecież jest nam bliski. Ale Dmytrze, dzisiaj być może też mając świadomość, że nie wszyscy patrzyli na te ostrzeżenia, które wygłaszał papież, Ukraina dzisiaj znów doświadczyła strasznego ataku. Kijów doświadczył też strasznego ataku. Powiedz, jak to wyglądało, jakie są najnowsze informacje?
Tak, Kijów doznał tego kolejnego ataku, już chyba 9 od początku maja i no, jak już powiedziałeś w wiadomościach przygotowanych przez Darię Hordyjko, że zastrzelonych zostało 29 z 30 rakiet, to rakiety były wystrzelone nie tylko w Kijów, a i w inne części, Ukrainy. U mnie było głośno nad ranem, no czyli tak już po 5 godziny rano. Ja jak zwykle teraz ostatnie dwa tygodnie w nocy przedstawiałem swój program wspólny, supolny, spilnie, skarby. No i poszedłem już trochę wyspać się, ale nie udało się, także jestem oczywiście niedospany, ale najważniejsze, że jestem cały i zdrowy. I za to też znów dziękujemy naszym obrońcom, Panu Bogu i być może też wstępnictwu na świętego Jana Pawła II. No i patriotom, które też być może są uszkodzeni, ale jak powiedzieli komisarze z Stanów Zjednoczonych, którzy przyjechali specjalnie do Kijowa, żeby obserwować, co się stało z wyrzutniami Patriot, powiedzieli, że Patrioci są w stanie czynnym, czyli oni działają nadal. Być może nawet dzisiaj w nocy też działali i ja też słyszałem ich dźwięk. W kilku głównie na lewym brzegu, w kilku dzielnicach kijowskich spadły te odłamki, szczątki tych rakiet. Wiemy, że uszkodzony została garaża. Tam nawet był pożar i pożar już dawno jest zlikwidowany. Ale najważniejsze, że ludzie nie zostali potrąceni, ranni albo zabici. Niestety nie jest tak w Odesie, gdzie jedna kobieta została zabita z tymi rakietami, w tym w kalibrami, które wypuszczone zostały z Morza Czarnego, z floty czarnomorskiej, i dwie osoby w Odesie są ranni.
Mamy też informację od Darii Hordiko. Rosyjski pocisk manewrujący Kalibr spadł na Krym. Według agencji Astra pasterz znalazł rakietę w lesie w pobliżu wsi Wulkanowka na okupowanym Krymie o 6:30 rano. Eksperci, którzy udali się na miejsce, doszli do wniosku, że spadła rakieta, że ta rakieta, która spadła, to Kalibr należący do Ministerstwa Obrony Rosji. Przypomnę, że Rosja uważa Krym za swój, więc okazuje się, że swoje terytorium znowu może strzelać, że tam spadają rakiety. Zresztą w Polsce też wiemy, co to oznacza, że mogą spaść rosyjskie rakiety, a może jeszcze nawet do końca nie wiemy, ale niestety już tego doświadczyliśmy. Dmytrze, dzisiaj na Ukrainie dwie ważne daty. Jedna data tragiczna, i wspominamy dzisiaj deportację Tatarów krymskich w 1944 roku i właściwie chyba przedłużenie tej deportacji w 2014 roku, i nowe dokumenty przecież, które podpisuje Putin, też mają charakter absolutnie podobny do tego, co działo się w tamtych czasach. Przecież podpisał dokument, który umożliwia deportowanie tych, którzy nie są lojalni w stosunku do Federacji Rosyjskiej z terenów okupowanych. Ale też obchodzimy dzisiaj, obchodzą Ukraińcy dzisiaj Dzień Wyszywanki. Tego takiego nowego w pewnym sensie symbolu identyfikacji narodowej Ukraińców. Jesteś w wyszywance?
Jestem, tak, oczywiście, mam wyszywankę.
Masz wyszywankę, wielokrotnie też razem ubieraliśmy się w wyszywanki. Przypomina się mi od razu Marek Sierant, który na swoim kijowskim balkonie zawsze w tej wyszywance też występował, a później chodził po Kijowie i pokazywał, jak to jest ważny symbol, i bardzo ładnie o wyszywankach opowiadał. Dzisiaj wyszywanka jest zastąpiona bardzo często też nowym symbolem, tymi pikselami na ukraińskich mundurze. Widziałem dzisiaj taki post, że to jest właśnie nowa ukraińska wyszywanka, Dmytrze.
Tak, nawet Walerii Załużny założył coś takiego podobnego. Wyszywanka w pikselu albo coś takiego. Ale ja też przypominę, że dzisiaj na Ukrainie obchodzimy nie tylko Dzień Wyszywanki, a i Dzień Muzeów. I to jest bardzo ważne też okazja, żeby wspomnieć chociażby też o Ławrze Pieczerskiej, gdzie kilka tygodni już temu został nowym dyrektorem Maksym Ostapenko, który walczył też na froncie i był dyrektorem rezerwatu w Zaporożu, w Hortycy. I Maksym Ostapenko teraz pełni funkcję dyrektora rezerwatu Pieczerska Ławra w Kijowie. I mam nadzieję, że z jego pomocą cała Pieczerska Ławra zostanie nareszcie oczyszczona od Patriarchatu Moskiewskiego, który jeszcze nadal tutaj przebywa niestety.
Różne plany i projekty z nowym dyrektorem Muzeum Ławrze Maksymem Ostapenko realizuje dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski. Mam nadzieję, że o tym też będziemy mogli opowiedzieć, że może opowiesz o tym ty, a może opowie dyrektor. Udanej w takim razie nocy muzeum na Ukrainie, chociaż zdaję sobie sprawę, że w tej całej sytuacji brzmi to jakoś tak bardzo nieprawdopodobnie. Spokojnego dnia, Dmytrze.
Dziękuję i spróbuję trochę wyspać się.
Czas najwyższy. A w naszym studiu w Warszawie jest Anatolij Zymnin, rzecznik Platformy Migracyjnej EWL. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
No właśnie, nie będziemy chyba oszukiwać naszych słuchaczy. Znamy się od lat i dzisiaj, jak się zobaczyliśmy, to się przywitaliśmy też serdecznie, bo wiele lat się nie widzieliśmy, ale był moment, że w częściej się widywaliśmy, a też masz za sobą ten czas w swoim życiu, że też mógłbym właściwie do ciebie zwracać się, redaktorze.
Dziękuję, redaktorze.
Anatolij, Platforma Migracyjna EWL opracowała nowy raport dotyczący aktywności zawodowej Ukraińców, którzy przyjechali do Polski w różnych momentach zresztą, bo to nie tylko w tym ostatnim momencie, ale na pewno te sformułowania, które pojawiają się w tym raporcie, no wiemy, że jest to masowy napływ uchodźców do Polski, uchodźców wojennych do Polski, że w tym raporcie jest wskazane też wiele takich elementów związanych ze strukturą też tej fali migracyjnej. próbuj opowiedzieć o tych najważniejszych wnioskach. Kto przyjechał do Polski? Ile jest tych uchodźców? Czy na podstawie tego raportu da się wreszcie stwierdzić i powiedzieć, ilu jest Ukraińców i co w Polsce robią?
Dokładnie. No to zacznę od drugiego pytania. Ile jest obywateli Ukrainy w Polsce? Więc nasz raport daje odpowiedź na to pytanie. Więc oczywiście są te dane niestety tylko szacunkowe, dlatego że bardzo ciężko jest określić, ile obywateli Ukrainy a pozostało w Polsce jeszcze z tej migracji przedwojennej, czyli tak zwani migranci zarobkowi. Wiemy, że przed wojną było około 1,5 miliona takich dorosłych osób. Część z nich oczywiście wyjechało bronić swojej ojczyzny tuż po wybuchu wojny. Natomiast też istotne pytanie, ile uchodźców dorosłych przyjechało po wybuchu wojny. Więc szacujemy, że tych migrantów przedwojennych jest dorosłych, tak? Bo obliczamy tylko te dorosłe osoby, więc 1 200 000 to są ta migracja przedwojenna. I do tego, jeżeli mówimy o dorosłych uchodźców, to jest około 800 000, czyli ogólnie 2 miliony dorosłych, około 2 miliona dorosłych obywateli Ukrainy przybywa w Polsce i do tego szacujemy około 500 000 dzieci, czyli w sumie daje to 2,5 miliona osób.
Bardzo ciekawa jest też struktura płci, jeśli chodzi o tych uchodźców. Przywykliśmy, że w krajach zachodnich, tam gdzie przeważającą część właśnie migracji stanowią osoby, które uciekały z Bliskiego Wschodu, najczęściej to są mężczyźni. Często zwraca się uwagę na to, że to są młodzi mężczyźni. Inaczej sytuacja wygląda z uchodźcami z Ukrainy.
Dokładnie tak. Ponad 90% uchodźców z Ukrainy, oczywiście dorosłych uchodźców, to są oczywiście kobiety, więc i to bardzo wpłynęło na tą strukturę płciową, jeżeli mówimy o diasporze ukraińskiej w Polsce. Pamiętamy, że przed wojną, a podobne badanie robiliśmy tuż przed wojną, w grudniu 2021 roku, 2/3 wtedy jeszcze migrantów zarobkowych w Polsce to były mężczyźni. Takie było zapotrzebowanie polskiej gospodarki, ponieważ pamiętamy, że zdecydowana większość, czyli niemal wszyscy migranci ukraińscy w Polsce przyjechali do Polski właśnie z powodów zarobkowych, z powodów ekonomicznych i to był główny powód przyjazdów. Natomiast sytuacja się kardynalnie zmieniło po wybuchu wojny i obecnie teraz mniej więcej około 2/3 migrantów, około 2/3 obywateli Ukrainy, którzy przybyło w Polsce, to są kobiety, więc taki wpływ miała ta migracja uchodźcza. Ba, pamiętamy, że przed wojną jedynie co 10 obywatel Ukrainy, który przybywał w Polsce, deklarował, że znajduje się w Polsce z dziećmi. Obecnie ta sytuacja się zmieniła i ten udział migrantów, obywateli Ukrainy przebywających w Polsce z dziećmi wzrósł 5-krotnie, czyli co tak naprawdę 50% obywateli Ukrainy w Polsce deklaruje, że przybyli tutaj z dziećmi. Dotyczy to zarówno jak i uchodźców, tak i migrantów ekonomicznych, dlatego że oczywiście, że uchodźcy przybywali tutaj do Polski z dziećmi, natomiast dużo osób, którzy tu już byli w Polsce i zostali w Polsce po wybuchu wojny, też ściągnęli swoje rodziny i swoich dzieci, także do Polski, dlatego, że tu jest bezpiecznie.
To pytanie już zadałem, chciałbym do niego powrócić. Co robią tutaj migranci z Ukrainy? Jak wygląda kwestia ich uczestnictwa na rynku pracy polskiej?
I tu podchodzimy do bardzo istotnego zagadnienia, dlatego, że pytanie, czy możemy nazywać uchodźcami ludzi, którzy podjęli zatrudnienie? To jest już niemal pytanie filozoficzne, tak? Jeżeli uchodźca podejmuje zatrudnienie, a to zatrudnienie daje mu poczucie godności, poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności, tak naprawdę zdejmuje ten swój ciężar z barków państwa, tak, czyli państwo go nie otrzymuje, wręcz odwrotnie, taki uchodźca otrzymuje siebie, otrzymuje swoje rodziny.
I wytwarza produkt naszego kraju.
Oczywiście, też. Oczywiście wytwarza polskie PKB, płaci podatki w Polsce, płaci składki do ZUS, a nawet znajduje pieniądze, żeby wysłać do swojego kraju i wesprzeć gospodarkę swojego kraju. Pamiętajmy, że w roku 2022 Ukraińcy z całego świata wysłali do Ukrainy 13 miliardów dolarów. To jest około 7-8% ukraińskiego PKB, czyli to jest ogromna kwota. Około 1/4 z tej sumy przyszła z Polski. Więc nasze badanie pokazało, że ogólnie ponad 80% obywateli Ukrainy, którzy przebywa w Polsce, pracuje, z nich 70% uchodźców, czyli można powiedzieć, że 70% uchodźców, którzy dorosłych uchodźców, którzy przybyli do Polski, podjęło pracę zarobkową, płaci podatki, utrzymuje swoje rodziny i także wspiera swoich bliskich w Ukrainie.
Na pewno te dane dla mieszkańców Warszawy i dużych miast nie są zaskakujące. Każdego dnia właściwie słyszymy język ukraiński, często też język rosyjski. Gdy wdajemy się w rozmowę, wiemy, że mamy do czynienia z Ukraińcami, którzy obsługują nas w sklepach, w kawiarniach, w restauracjach, ale to nie jest tak, że Ukraińcy pracują tylko na tych najniższych, najsłabszych w pewnym sensie stanowiskach. To są różne grupy zawodowe.
Dokładnie tak. Więc jeżeli mówimy o tą migrację przedwojenną, to pamiętamy, że ta migracja trwa już nie pierwszy rok. Ona się rozpoczęła 15 lat temu, kiedy Polska wprowadziła te pierwsze rozwiązania, czyli tą procedurę oświadczeniową dla obywateli 6 krajów, teraz 5 krajów bez Rosji, więc która pozwalała przyciągnąć obywateli Ukrainy przede wszystkim do Polski. Pamiętamy, że te obywatele Ukrainy, którzy już byli w polskiej gospodarce zaangażowani, bardzo szybko robili karierę, uczyli się języka, kończyli kursy zawodowe, podejmowali także edukację podyplomową. Ich stanowisko, ich pozycje na rynku pracy bardzo, bardzo się umocniało, więc natomiast sytuacja się nieco zmieniła po przybyciu uchodźców. Tak? Pamiętamy, że główną barierą, dlaczego uchodźcy z Ukrainy nie mogli podjąć pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i swoim wysokim wykształceniem, bo to wykształcenie jest bardzo wysokie, więc no to jest, oczywiście to jest bariera językowa. Co by tam nie mówiliśmy, że nie mówimy, że nasze języki są bardzo podobne, kultura są bardzo podobne, jednak oczywiście przy pracach prostych, przy handlu, przy sferze usług wystarczy jakaś tam pobieżna, lekka znajomość języka polskiego. Natomiast jeżeli mówimy o pracy zgodną z kwalifikacjami, no to oczywiście ta nauka języka jest bardzo, bardzo konieczna, ale też widzimy ogromny progres, dlatego że nasze poprzednie badanie pokazało, że ponad 50% uchodźców z Ukrainy zatrudnionych w Polsce deklaruje, że już uczestniczy w kursach języka, więc i widzimy, jak kiedy ta bariera zostanie pokonana, kiedy ten poziom znajomości języka polskiego będzie dosyć wysoki, oczywiście te osoby będą mogli podjąć zatrudnienie zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Obecnie niestety tylko jedyny co trzeci obywatel Ukrainy w Polsce pracuje w Polsce zgodnie z swoim poziomem kwalifikacyjnym.
A udało się zdiagnozować te główne zawody, które najczęściej wykonują Ukraińcy? Czy możemy opowiedzieć o tych, że to jest zawód, w którym na pewno Ukraińców spotkamy?
Na pewno to jest handel, na pewno to są usługi, to są te główne dwie polskie branże, gdzie są zatrudnieni Ukraińcy. Reszta branż to są branże sezonowe, czyli na przykład rolnictwo. Tak, wiemy, że wchodzimy w wysoki sezon, jeżeli mówimy o pracy rolniczej, więc na pewno ten procent będzie się teraz zwiększał. Wśród takich branż, gdzie tradycyjnie są zatrudnieni obywatele Ukrainy w Polsce, oczywiście to jest przemysł, tak, który w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat bardzo mocno się rozwijał i cały czas potrzebuje tak naprawdę rąk do pracy. Zobaczmy, kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy znalazło pracę w Polsce. Bezrobocie jest rekordowo niskie, a wciąż brakuje ponad 100 tysięcy rąk do pracy w Polsce, więc i tu jest tak naprawdę jest kolejne przesłanie, dlaczego ta fala uchodźców z Ukrainy, a także fale migracyjne z innych krajów, tak? Bo niestety, jakbyśmy tutaj nie czarowali, gospodarka nie może się rozwijać bez rąk do pracy, a rąk do pracy Polska bardzo potrzebuje.
No właśnie, ale czy te ręce będą zawsze? Czy Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, chcą tutaj pozostać, czy mają jednak inny plan i chcą wrócić na Ukrainę i w którym momencie chcą ewentualnie wrócić do swojego kraju?
Ogólnie 62% obywateli Ukrainy, którzy przebywa obecnie w Polsce, zakłada, deklaruje, że w dłuższej czy krótszej perspektywie jednak powróci na Ukrainę. Widzimy, że ta proporcja się mocno zwiększyła w porównaniu z badaniem sprzed wojny, wtedy jak mówiliśmy o migracji zarobkowej. Dlaczego tak się stało? Na przykład bardzo dużo osób przed wojną deklarowało chęć pozostania w Polsce na stałe. To było około 38%. Teraz jedynie co dziesiąty respondent deklaruje taką chęć pozostania w Polsce nad Wisłą na stałe. Z czym to jest związane? No z tym, co widzimy, co się dzieje dzieje wokół Ukrainy, w samej Ukrainie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, czyli ta skuteczna obrona kraju, ta nadzieja na szybkie przystąpienie do Unii Europejskiej, do NATO, a co ciągnie za tym, że reformy europejskie, tak, reforma, jakieś tam standardy i że Ukraina wskoczy do tego ostatniego wagonika, jeżeli mówimy o integracji europejskiej, i będzie wspólnie z Polską tworzyć tą wspólnotę europejską.
I chociaż cieszymy się, że ukraińscy goście dzisiaj mogą być z nami i że współuczestniczą w tworzeniu naszego gospodarczego sukcesu, to oczywiście też życzymy, żeby jak najszybciej do swojego kraju mogli powrócić. Anatolij Zymnin, rzecznik Platformy Migracyjnej EWL, był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Prezydent Zełenski przed chwilą zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie w specjalnej wyszywance. Napisał tak: dziś mam na sobie specjalną wyszywankę z ornamentami symbolizującymi jedność narodu ukraińskiego i krymsko-tatarskiego, symbole naszej siły i chęci życia w naszym domu. Niech tegoroczny Dzień Wyszywanki na Ukrainie będzie przypomnieniem tego, przez co musieli przejść nasi mieszkańcy i jak silna jest nasza kultura. A to ostatni temat dzisiejszego raportu z Kijowa. Jest już Jakub Duszak, czyli za chwilę będą wiadomości. W raporcie żegna się Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.